Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebodli.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Czcigodny księże Mateuszu, czcigodni księża, drodzy bracia i siostry, parafianie, goście i wszyscy sympatycy naszego komarowskiego sakreka. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas do tego, by wpatrując się w serce Jezusa, przyjrzeć się też naszemu sercu. Cóż to jest serce? Serce to pompka sącotłocząca, która przepompowuje w ciele człowieka około 5,5 litra krwi. Ale gdyby nie ta pompka, to nasze komórki nie otrzymałyby tlenu i innych mikroelementów tak niezbędnych do życia. I tak jak w naszym organizmie serce, dopóki bije, daje życie, tak w świecie tym sercem, które daje życie, jest serce Jezusa Chrystusa. On sam, bo to o nim mój ulubiony teolog Hans Urs von Balthasar napisał swój pierwszy poemat pod tytułem Serce świata. Tak, sercem świata jest Jezus Chrystus i Jego przeogromna miłość, która objawiła się na krzyżu. Ksiądz Pasierb w bardzo krótkim wierszu postawił takie pytanie. Jak to jest, gdy Bogu pęka serce? Koniec wiersza. Jak to jest, gdy Bogu pęka serce? Ten moment, kiedy Bogu pękło serce, dzisiaj zreferował nam święty Jan we fragmencie usłyszanej Ewangelii. Jezus, który na krzyżu umiera z powodu naszych grzechów, ma przebite serce dla pewności, że już umarł, że sprawa skończona. Ale oto właśnie z tego serca wypływa krew i woda. Można to wyjaśnić w sposób medyczny, mówiąc o tym, że to serce pękło z miłości do człowieka. Ale w sensie teologicznym oznacza to, że ta krew i ta woda wypłynęły dla naszego oczyszczenia z grzechów. Że oto to, co jest naszą chorobą, naszym nieszczęściem, będzie uzdrowione i zgładzone, oczyszczone i ogarnięte Bożą miłością, tą wodą i krwią, które są dla naszego oczyszczenia i dla naszego ratunku. Jak to jest, gdy Bogu pęka serce? A właśnie tak. Kiedy Go odrzucamy, kiedy grzeszymy, kiedy odwracamy się od Niego, to paradoksalnie tym bardziej ta miłość jeszcze mocniej się rozlewa dla nas, dla naszego zbawienia. Bo z tego serca pękniętego z miłości wypływa woda i krew, by nas obmywać z grzechu. Dzisiaj, ponieważ jest to dzień modlitw o uświęcenie kapłanów, a dodatkowo w naszej parafii przeżywamy rocznicę święceń księdza Mateusza i jego kolegów z roku, drugą rocznicę święceń, to jest też okazja i dla nich, i pewnie dla nas, do tego, by przyjrzeć się naszym sercom, jakie te nasze serca są. Kiedyś papież Franciszek porównał kapłanów do samolotów. I powiedział tak, że dopóki latają, to nikt o nich nie mówi. Ale mówi się w prasie, w telewizji, w mediach wtedy, kiedy się któryś rozbije, kiedy któryś upadnie. Tak właśnie jest z kapłanami. Kiedy robią swoją robotę, kiedy rozgrzeszają, kiedy katechizują, kiedy sprawują najświętsze czynności, to nikt tego nie widzi. To nikt tego nie dostrzega, nikt o tym nie mówi. Ale kiedy któryś się potknie, to wtedy wiemy, co powiedzieć. A skoro papież pozwolił sobie na takie porównanie kapłanów do samolotów, to ja pozwolę sobie na porównanie kapłanów do samochodów. Druga rocznica święceń. Kiedyż to było? Ja już w tym roku będę przeżywał 13. Ksiądz Mateusz mi dokucza i ciągle to podkreśla, jak jestem od niego starszy i że w ogóle jestem stary, ale wiem, że robi to przez życzliwość. I próbuję sobie przypomnieć moją drugą rocznicę święceń. Ileż tam było tej świeżości, pierwotnej świętości, zaangażowania. To jest trochę tak jak z samochodem dwuletnim. Drodzy księża, kończy się wam gwarancja. 11, tak? Bo to jest dzień, kiedy przyjęliście święcenia. Skończy się wam gwarancja, bo dzisiaj najczęściej auto ma dwuletnią gwarancję. I cóż to oznacza? Z jednej strony oznacza to, że jeszcze wszystko jest świeże, że zawieszenie jest ścisłe, że silnik pracuje jak należy, chociaż przeleciał już może z 80 albo i ze 100 tysięcy w ciągu tych 2 lat, ale pojawiły się już pierwsze zarysowania na karoserii. Może była jakaś kolizja, może był jakiś konflikt, może coś tragicznego się wydarzyło, może już jesteście poranieni, może już żeście stracili tą pierwotną świętość, może już jakieś zabrudzenia pojawiły się we wnętrzu. Tu chodzi o wnętrze naszego serca. A kiedy to wnętrze jest skołatane, niespokojne, zabrudzone grzechem, to wówczas może być chore, może cierpieć na różnego rodzaju choroby. I o takich różnych chorobach mówił kilka lat temu papież Franciszek. Mówił o 15 chorobach kurii rzymskiej. Ale to nie są choroby tylko kurii rzymskiej, bo i naszej siedleckiej. To są choroby też wszystkich nas, księży, wszystkich naszych parafii i każdego z nas. Ja dzisiaj mówię do księży, ale mówię też do wszystkich. Bo i my możemy na te właśnie choroby, choroby serca cierpieć. Jakież to są choroby? To jest 3 strony A4, więc żeby nie przedłużać, spróbuję tylko ten katalog wymienić, a zainteresowanych sprawą odsyłam do źródła, do tego przemówienia papieża. Pierwsza choroba. Choroba czucia się nieśmiertelnym, odpornym, a nawet niezastąpionym przy jednoczesnym zaniedbywaniu koniecznej i zwyczajnej kontroli. I papież mówi, wystarczy pójść na cmentarz, by sobie uświadomić, że nieśmiertelni wcale nie jesteśmy. Druga choroba to choroba martializmu od Marty, czyli choroba zbytniego krzątania się. Dotyczy tych, którzy zanurzają się w pracy, zaniedbując lepszą część, to znaczy zajęcie miejsca u stóp Jezusa. Jest też choroba zwapnienia, skamienienia umysłowego i duchowego. Chodzi o tych, którzy mają serce z kamienia i są twardego karku. Ci, którzy po drodze stracili pogodę ducha, żywotność i rzutkość i zasłaniając się papierami stali się maszynami od procedur. Myślę, że na tej wiedzy z seminarium można jechać ze 3 lata jeszcze, ale powoli można ulec też niestety skamienieniu. Czwarta choroba to choroba przesadnego planowania i funkcjonalizmu. Kiedy apostoł planuje wszystko bardzo szczegółowo i wierzy, że przygotowując perfekcyjny plan sprawia, iż sprawy skutecznie posuwają się do przodu. Staje się księgowym lub kupcem. Kolejna choroba to choroba złej koordynacji. Kiedy członkowie gubią wspólnotę między nimi i ciało traci swoją harmonijną funkcjonalność i opanowanie stając się fałszującą orkiestrą. Następna choroba, choroba duchowego Alzheimera. Można tu mówić o zapominaniu historii zbawienia, o zapominaniu osobistej historii z Panem, o zapominaniu pierwszej miłości, tego pierwotnego zachwytu, tego, co sprawiło, że poszliśmy za Panem, że się w Nim rozmiłowaliśmy. 7. choroba to choroba rywalizacji i próżnej chwały. Zachodzi wtedy, gdy wygląd, kolory szat, honorowe insygnia stają się najważniejszym celem w życiu i zapomina się słowa świętego Pawła: nie róbcie niczego dla rywalizacji lub próżnej chwały, ale każdy z was z całą pokorą niech ma innych za wyżej stojących od siebie. Ósma choroba, choroba schizofrenii egzystencjalnej. Jest to choroba tych, którzy prowadzą podwójne życie, co też może się zdarzyć. Dziewiąta choroba, bardzo nielubiana przez papieża Franciszka, to choroba gadulstwa, szemrania i plotkarstwa. A myślę, że w małych społecznościach lokalnych, ale też i w hermetycznym środowisku kapłanów jest to wielka choroba i ogromny problem. Dalej choroba ubóstwiania szefów, ale są też i szefowie, którzy lubią być ubóstwiani. Jedenasta choroba, choroba obojętności wobec innych, zachodzi wtedy, kiedy każdy myśli tylko o sobie i gubi gdzieś po drodze szczerość i ciepło ludzkiej relacji. Choroba dwunasta to choroba pogrzebowej twarzy. Chodzi o osoby gburowate i ponure, które uważają, że aby być poważnymi, należy pomalować twarz melancholią, surowością i traktować innych, zwłaszcza tych uważanych za niżej stojących, w sposób sztywny, twardy i arogancki. I trzynasta choroba, choroba gromadzenia. Gromadzenia dóbr materialnych, kiedy w każdej kolejnej przeprowadzce albo w kolejnej piwnicy w przypadku żyjących w sposób osiadły, już nie ma gdzie stopy postawić. Czternasta choroba, choroba zamkniętych kręgów. Tam przynależność do grupki staje się ważniejsza niż do ciała, czyli kościoła, a w niektórych sytuacjach nawet do samego Chrystusa, mówi papież. I ostatnia choroba, piętnasta, choroba zysku doczesnego i ekshibicjonizmu. Wtedy apostoł przekształca swoją służbę we władzę, swoją władzę zamienia w towar służący do otrzymania zysku światowego i jeszcze większej władzy. Zachęcam, żeby sięgnąć do źródła, bo wyjaśnienie każdej z tych chorób z podanego katalogu jest niesamowita i bardzo trafna, a uczyniona przez samego papieża Franciszka. Kilka dni temu rozmawiałem z człowiekiem, który powstał z nałogu alkoholizmu i trwa w trzeźwości dzięki temu, że uprawia sport. Rozmawialiśmy o jego sukcesach, o jego wyczynach na polu sportowym i on powiedział taką genialną myśl. Słuchaj, to nie chodzi o odchudzanie. Tu chodzi o serce, żebyś kochał. Bracia i siostry i wy, drodzy księża, nie chodzi o odchudzanie, nie chodzi o dietę. Tu chodzi o serce, o to, żebyś kochał. Nie chodzi więc o to, ile wyciśniesz na siłowni. Nie chodzi o to, czy masz komrze, falbanki, czy może hafty Richelieu. Nie jest ważne, czy pijesz kawę z porcelany z Bolesławca, czy też może z chińskiej porcelany. Nie jest ważne nawet, czy Polska osiągnie dobrą pozycję na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Rosji. Ważne jest serce i jego kondycja. Ważne jest, żebyś kochał, a kochać to znaczy tracić, to znaczy dawać, to znaczy poświęcać, to znaczy mieć tę gotowość, aby zarówno czas, bo on jest chyba najcenniejszy w dzisiejszym świecie, jak i również swoje talenty, swoje także pieniądze, być gotowym stracić dla drugiego człowieka, bo w tym drugim człowieku jest też oblicze samego Chrystusa. Czy ja jestem zdolny, by kochać? To znaczy, czy umiem cokolwiek stracić? Czy u mnie jest tylko gest do siebie, czy może zrozumiałem już tę logikę, że właśnie tam, gdzie daję, gdzie poświęcam, to właśnie zyskuję. Bo tak jest z miłością, że to jest jedyna wartość, która jeśli się dzieli, to właśnie się mnoży. Dlatego też niech to dzisiejsze święto, ta dzisiejsza uroczystość, to wpatrywanie się w serce Jezusa, które tak straciło, które straciło swoje życie z miłości do człowieka, z powodu naszych grzechów, będzie okazją do refleksji i naszej przemiany, naszego osobistego przemienienia i nawrócenia, byśmy też uczyli się nieustannie tracić i poświęcać. Zastanawiałem się kiedyś wraz ze swoim kolegą, który jest organistą w parafii na Wojskowej Akademii Technicznej, które z wezwań litanii do serca Pana Jezusa jest najpiękniejsze i najważniejsze. I doszliśmy do wspólnego wniosku, że najważniejszym wezwaniem jest to: serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Dlaczego? Przecież kiedy obserwujemy świat szeroko rozumiany, widzimy, że ludzie nie pragną wcale Pana Boga. Widzimy, że raczej gdzie indziej lokują swoje pragnienia i swoje wysiłki, poprzez które dążą do takiego czy innego celu. Widzimy, że to serce też bywa bardzo niespokojne. No i właśnie na temat tej niespokojności święty Augustyn nam tłumaczy, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. To wezwanie jest najwspanialsze, bo paradoksalne. Bo chociaż wydaje nam się, że wcale świat nie pragnie Jezusa, Jego miłości, Kościoła, wiary, to właśnie bardzo pragnie, ponieważ pragnie miłości. Chłopaki, z perspektywy moich 13 lat wiem, że sam też jestem głodomorem miłości i że w świecie, w parafiach spotykam i wy spotykać będziecie, spotykać wszyscy będziemy ludzi, którzy pragną miłości, którzy chcą kochać i być kochanymi. I cała rzecz polega na tym, żeby to swoim życiem, swoją postawą, swoją zdolnością do tracenia pokazać tym właśnie głodnym ludziom, że właśnie to serce Jezusa jest rzeczywiście odwiecznym upragnieniem świata i każdego z nas. I że tym pragnieniem, tym głodem nigdzie indziej nie znajdziemy odpowiedzi, nigdzie tego głodu nie zaspokoimy, nigdzie się nie nasycimy, tylko w Jezusie, tylko w Jego sercu, tylko w wierze i w wyznawaniu tej wiary w to imię, bo wyznawanie wiary w Jezusa zbawia. Cor Jesu, desiderium colium eternorum miserere nobis.